razem. Jest pewien trener, trenuje kogoś pchnięcie kulą. No i podczas jednego z treningów jego taki faworyt, prawda, ulubiony uczeń, pchnie kulą, ma bardzo dobry wynik, jest to życiowy jego wynik, bliskie nawet rekordu Polski. I ten jego uczeń jest taki no, szczęśliwy, zadowolony, podbiega, ale jego trener nie uśmiecha się do niego. Co się stało? Dlaczego pan nie jest zadowolony? Przecież to najlepszy wynik, jaki miałem. To blisko rekordu Polski. On mówi, no tak, wynik jest dobry, ale postawa, w której pchałeś kulę, jest niewłaściwa. Prawdopodobnie następnym razem zerwiesz sobie bark stawowy i będzie kontuzja i ona cię wykluczy z zawodu. Także ważna jest nasza postawa, w której wykonujemy naszą pracę. Ważna jest postawa kapłana. W jakiej postawie do was dzisiaj mówię? W jakiej postawie? To Pan Bóg tylko widzi, prawda? W jakiej postawie wypełniam moje obowiązki stanu? Toczy się walka o moją postawę wobec pacjenta, z czego będziemy odpowiadać przed Bogiem. Nie tylko za sam profesjonalizm w prowadzeniu lekarza i zastosowanie odpowiedniej metody leczenia, tak jak, prawda, czyli nadania dobrej pokuty, chociaż tutaj w kapłaństwie jest trochę inaczej, w pewnym sensie inaczej, ale ważne jest właśnie, jaka jest postawa, jaka jest nasza postawa w tej relacji. Jeżeli chcemy jakoś posługiwać osobie chorej, to tak jak też mówi tutaj w swoim orędziu papież Franciszek, używa to słowo współczucia. Współczucia to jest odwołanie do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Ale tutaj no, wiadomo, że w tym kontakcie z pacjentem no, bezwzględnie potrzebna jest empatia. Tylko jak Państwo sami dobrze wiecie, musi być to mądra empatia. To tutaj i tutaj każdy pacjent to jest oddzielny świat. Na przykład moja mama mówiła do nas, ma nas trzech synów, jeszcze żyje, mama 91 lat, skończyła 16 stycznia. Mówi tak, kocham każdego z was jednakowo, ale każdego z was inaczej. I to jest prawda. Do każdego, każdy pacjent wymaga innej empatii, mądrej empatii. Nie może być to taka empatia, która zniszczy lekarza. Przesadne zaangażowanie też nie jest właściwe, bo lekarz nie ma tylko jednego pacjenta. Ale może być taka sytuacja, że akurat w tej danej sytuacji może trzeba więcej czasu poświęcić temu jednemu. A może to będzie związane z tym, że kogoś nie przyjmę, bo ten w tym momencie będzie to ważniejsze. Jak to wymaga jakiejś głębokiej interioryzacji. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek wnosi inną tajemnicę, prawda? Więc no tutaj miałem takiego psychiatrę, do którego odsyłałem jakiś pacjentów. Jaroszewski się nazywał bodajże.
Tak, Jaroszewicz.
Przepraszam,
Jaroszewicz.
Jaroszewski.
Już nie żyje. Już nie żyje. I jakoś tam miałem z nim taki fajny kontakt. I jak się z nim spotkałem, to ja byłem tak urzeczony jego człowieczeństwem. Ja mówię, Boże kochany, ja w 10% nie jestem takim kapłanem, jak on jest lekarzem. Coś niesamowitego. Byłem zawstydzony. Lubiłem z nim rozmawiać. Bardzo Boży człowiek. Moim zdaniem święty lekarz. Jakże to człowieczeństwo jest ważne, gdy uczyłem Władysławie IV w liceum, to uczyłem w klasie pewnego chłopaka, który jakoś tak wyróżniał się w sposób nieprawdopodobny. Potem nawiązałem z nim bliższy kontakt i okazało się, że pochodzi z rodziny arystokratycznej. No, niesamowity człowiek. Ja pochodzę z prostej rodziny. Ja nigdy nie będę miał takich walorów jak on. Będę miał inne, ale takie jak on nigdy. I dopiero wtedy zrozumiałem, co to znaczy, że my w czasie wojny utraciliśmy inteligencję. Jakże elitę. Jaki to był człowiek?
No dobre maniery, tak?
No a nie sposób bycia, zachowania, ubioru, taktu. Ja tego nie mam. Ja miałem prostych rodziców. Ja tego nie mam w sobie. Czułem się zawstydzony. Tak wiele się od niego nauczyłem. Człowiek taktu. Uważał się troszeczkę za takiego agnostycznego człowieka. Jego pytania na lekcje religii stawiane były niezwykłe, trafne. Nigdy tymi pytaniami nie szokował, nie szpanował swoją wiedzą. Znał Jana od Krzyża, Teresę Wielką. No po prostu byłem urzeczony i po raz pierwszy zrozumiałem, co to znaczy
wychowanie
dom. Etos lekarza, czy on pozostanie. Etos kapłana. Przecież kapłaństwo też jest w głębokim kryzysie. Nie tylko lekarze, wszyscy. Etos. Także to jest bardzo ważne. Wychowawcy w seminarium, ojcowie duchowni. Jakże to jest ważne. Etos lekarzy. Czyli cały czas, jeśli mamy mówić o relacji z pacjentem, bezwzględną rzeczą jest praca nad sobą. Życie wewnętrzne. Lekarz, który nie prowadzi życia wewnętrznego, nie pracuje nad sobą, nie będzie dobrym lekarzem. Może będzie jakimś fachowcem, ale będzie, jak to mówi Pan Jezus, bardziej najemnikiem. A z najemnika to też Pan Bóg się nim posłuży, prawda? Jego profesjonalizm, ale to zabawa. Chodzi o coś więcej. Bo lekarz to powołanie. Ja tego będę bronić. To jest powołanie. Więc to jest ten etos. Dlatego te spotkania, jeśli są, to też jest po to, by tworzyć etos, by go budować. Bo my ciągle potrzebujemy jakiejś inspiracji. W piątek poprzedni spadł śnieg. No to ja mam taką sytuację, że mam bramę, która się otwiera i ona się otwiera na pilota. Jak on tam nie uczyszczę ze śniegu, to potem nie wyjadę. No i w piątek ten podwórko odśnieżyłem. Okej. No i w sobotę znów spadł śnieg. No już nie byłem z tego faktu zadowolony. Znów tam przebrałem się i macham. I przechodzi obok mnie pewna pani, ta parafianka o lasce. Szczęść Boże. Księże proboszczu, jak ja siedzę proboszczowi zazdroszczę. A ja mówię, czego mi pani zazdrości? No bo ksiądz jest taki zdrowy. Ksiądz może to robić, jak ja bym chciała. I słuchajcie, ja taki na początku z takim nastawieniem, że to paskudztwo znowu spadło, że może ten śnieg podwalać. Po prostu taki wkurzony na siebie. Nagle ta kobieta do mnie powiedziała, no katechezy, no. Ona zmieniła moje nastawienie. I ja ten śnieg już tak samo, ale inaczej odczuwam. Potrzebujemy tych spotkań, pewnych inspiracji, pewnych poruszeń, by zmieniać nasze nastawienie, by nie wpadać w najemnika, prawda, człowieka obojętnego, by ciągle nas inspirować do czegoś głębszego. To jest to nastawienie, to wewnętrzne nastawienie jest tak bardzo ważne, tak bardzo istotne. Czyli tak właściwa, właściwa nasza postawa. Jeszcze taką jedną myśl chciałbym powiedzieć, że towarzyszenie osobie chorej tak naprawdę zaczyna się wejścia w postawę słuchania. Słuchania albo takiego czytania. Człowieka trzeba czytać. Człowiek to książka. Trzeba umieć go czytać. Zdolność czytania. Ojciec Tadeusz Dajczer był taki etap, to ksiądz Andrzej może też pamięta, że on wychwytywał takie momenty, wychwytaliśmy takie momenty, żeby trochę z nim pogadać. Był taki zwyczaj, że nawet jak on jeździł na wykłady na dawne ATK jeszcze, to my żeśmy go samochodem podwozili i w czasie jazdy samochodem, żeby sobie pogadać, prawda? No i tak zauważyłem u ojca Tadeusza, że on do mnie mówi tak, słuchaj, wiesz, i on na początku, jak z nim się rozmawiało, to on ciebie intrygował. Zadawał jakieś pytania i słuchał. Widać, że było, że słuchał. Czytał ciebie. To było czytanie człowieka, on czytał. I dopiero potem coś zaczyna mówić. On mówi do mnie tak, słuchaj, ja najpierw słucham, a jak nie mam jakiejś iskry od Pana Boga, takiego zielonego światła, to ja ci nic nie powiem. Na przykład moja mama, która też przez wiele lat się ojca Tadeusza spowiadała, powiedziała do mnie tak, ja nie znam tego waszego Dajczera. A dlaczego, mamo, nie znasz Dajczera? Bo mój Dajczer milczy. On mnie słucha i nadaje pokutę. Dopiero po 3 latach ojciec Tadeusz coś więcej powiedział. Słuchać. Słuchać, czytać człowieka. Umieć go czytać. To jest zadanie lekarza. Czytać jego chorobę, czytać jego sytuację, by postawić właściwą diagnozę. To jest człowiek, to jest książka. I sami najlepiej wiecie, że dzisiaj się idzie na skróty, ale zawsze był potrzebny ten wywiad z człowiekiem. Wywiad, który jest bezwzględny. Prawda? Dobry lekarz. Kiedyś miałem takiego też bardzo dobrego lekarza, laryngologa, no naprawdę. I on na początku to tam rozeznam coś, a potem proszę mi opisać, jak wygląda księdza tydzień. Dokładnie księdza zajęcia. Kiedy ksiądz staje? Co ksiądz robi? Jak ksiądz działa? Jak ksiądz za tydzień wygląda? I tak mnie wymęczył, mówiłem chyba z pół godziny. I tak o takie szczegóły. Mówi tak, tego leku nie mogę dać. Nie, to u księdza to jest realne, rano i wieczorem. Czemu dnia to będzie niemożliwe znając księdza, prawda? Czytał mnie. I leki dobierał nie tylko ze względu na chorobę, ale ze względu na mój sposób życia, mój funkcjonowania, mój styl życia. Czytał. Czytanie ze zrozumieniem, słuchanie. Prawda? To tak jak ten, który przychodzi do kapłana w sakramencie pokuty, prawda? Czyli takie czytanie człowieka ze zrozumieniem, wejście w jego sytuację.
Przepraszam, mam 15 minut na wizytę, więc mało czasu jest, prawda?
No to czytanie.
Ale myślę, że jak się pomodlimy, to znaczy nieraz jest tak, że no przychodzi, tak jak koncesjonale, przychodzi jakaś pani i tam już nie ma co tego młodego wina do tego starego bukłaka pani z żywego różańca wlewać, bo tam nie ma co ją spowiadać z tajemnicy wcześniejszego życia, z reinkarnacji, żeby nie przesadzać, prawda? Tak samo i tutaj, no musi być jakieś to mądre to musi być, ale nieraz ewidentnie potrzeba pewnego pochylenia się, ale słuchajcie, Pan Bóg Wam przez krótką rozmowę też da łaskę, jeśli będziemy jako da naprawdę światło i ja tego wiele razy doświadczam, ale nie zapomnę tej rozmowy z tym laryngologiem, który mnie tak przetrzepał, że ojej kochani, tyle pytań mi pozadawał różnych, żeby właściwe leki tutaj dobrać, prawda? Więc to jest. No ja wiem, że realia są bardzo brutalne. No to też wszyscy wiemy, że dzisiaj takim nowotworem, który niszczy całe społeczeństwo, jest pośpiech. To jest cholerstwo. To jest paskudztwo. To jest nowotwór. Jesteśmy tak wrzuceni w ten świat i pośpiech, pamiętajmy, że to nie jest ilość wykonywanych zajęć. Pośpiech to jest postawa człowieka. Zniecierpliwienie, irytacja, prawda, pędzenie, gonienie, prawda,
szaleństwo.
Tak, i to się udziela wszystkim, każdemu z nas. Prawda, mam ilość zajęć, można wiele zajęć wykonywać i nie ulegać pośpiechowi. Ale nad pośpiechem trzeba pracować, prawda? Trzeba pracować. Na przykład ojciec Pio, prawda? Ja nieraz tak widzę i idę do konfesjonału i tam kolejka z 10 osób i sobie myślę, pośpiech, żeby wszystkich wyspowiadać. A ojciec Pio, nie, jednego wyspowiada. Tam cię Bóg nam przyjdzie. No, nie da się wszystkich, prawda? Może nieraz trzeba tak zrobić, prawda? Ja oczywiście nie jestem lekarzem, więc pośpiech jest tutaj takim ogromnym zagrożeniem. Jeszcze o jednej rzeczy, o której dobrze wiecie, w tej relacji do pacjenta i w ogóle w kapłaństwie straszną chorobą jest rutyna. Noszę progresy. I któregoś dnia trafiłem do pewnego optyka, zbadał mnie profesor. No i te progresy tam wypisał odpowiednie wartości, tam mam malutki astygmaty i tak dalej. I z tymi progresami nic nie poszło, kupę pieniędzy wypakowałem. Nie mogłem się przyjąć. I kiedyś byłem w promenadzie, Vision Express. Jeszcze raz spróbuję szczęścia. Poszedłem. Jest jakiś lekarz? Jest, ale on jest prosto po studiach. Będzie pan pierwszym pacjentem. Idę do niego. O taki, że mu się to wszystko trzęsie, wkłada te numery, dobiera. Słuchajcie, jak mi dobrał progresy. Okej.
Rutyna. Rutyna może zniszczyć kapłana, lekarza, nauczyciela. A on był taki pokorny, prawda? Taki, no, jakie, tak jestem. Potem jeszcze pojechałem jeszcze raz do tej promenady i mu tam zawiozłem coś nieco, prawda?
No, co on na to właśnie? Słucham? Jak zareagował?
Był zszokowany po prostu zadziwiony. Ale może to było mu potrzebne, bo taki był nieśmiały, taki trochę zakompleksiony. Ja tak mi się wydaje, ja się mogę mylić tutaj, prawda? Ale jakże rutyna w jakiś sposób może zabijać. Myślę, że na to pytanie, na ten temat nie wypowiedziałem się zbyt dużo, ale chciałbym tak zwrócić uwagę. Nie ma możliwości dobrej pracy z pacjentem bez pracy nad sobą. I to tym chciałbym spuentować. Nie ma życia naszego duchowego, nie ma naszej modlitwy, pracy nad sobą, nie ma porządkowania naszego wnętrza, nie ma pracy nad sobą. Nie będzie właśnie. Wszystko zaczyna się od naszego serca. To jest walka o serce. Dlatego też no, praca nad sobą, formacja, będzie wszystko zmieniać. Od razu, jak się zmienia moje nastawienie do Pana Boga, wszystko się zmienia. Mój sposób mówienia, moje relacje, mój sposób funkcjonowania, to od razu przynosi pozytywne owoce. Masz kłopoty, to znaczy, że coś w moim wnętrzu jest nie tak. Zawsze chrześcijaństwo mówi nam, że zawsze zaczynamy od siebie. Od siebie, prawda? Ja zawsze od siebie. To jest. Dziękuję bardzo.